Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Christine Hanna, Firefly Lane. Przełożyła Daria Kuczyńska-Szymala. Czyta Anna Dereszowska. Produkcja Film Factory Studio.
Książkę tę dedykuję nam, dziewczynom, przyjaciółkom, które pomagają sobie nawzajem przetrwać trudne chwile, mniejsze i większe, z upływem kolejnych lat. Wiecie, kim jesteście. Dzięki. Ludziom, którzy tworzą tyle moich wspomnień. Mojemu ojcu Lawrence'owi, bratu Kentowi, siostrze Laurze, mężowi Benjaminowi i synowi Tuckerowi. Dokądkolwiek się udacie, pozostaniecie w moim sercu. I mojej mamie, która jest inspiracją wielu moich powieści, a szczególnie tej. Najwierniejszym zwierciadłem jest stary przyjaciel, George Herbert. 1. Nazywano je dziewczynami z Firefly Lane. Choć od tego czasu minęło ponad 30 lat, gdy leżała teraz w łóżku i wsłuchiwała się w szalejącą na zewnątrz śnieżycę, miała wrażenie, jakby to było wczoraj. W zeszłym tygodniu, bez wątpienia najgorszych 7 dniach jej życia, utraciła zdolność zachowania dystansu wobec własnych wspomnień. Ostatnio w jej snach zbyt często pojawiał się rok 1974. Znów była nastolatką dorastającą w cieniu przegranej wojny, jadącą na rowerze obok swojej najlepszej przyjaciółki, w takich ciemnościach, że czują się niewidzialne. Miejsce było istotne tylko jako punkt odniesienia, ale pamiętała je niezwykle dokładnie. Meandrująca wstęga asfaltu otoczona z obu stron rowami z mętną wodą i zboczami zmierzwionej trawy. Zanim się poznały, ta droga zdawała się prowadzić donikąd. Zwykła wiejska droga nosząca miano jakiegoś owada, którego nikt nigdy w tym surowym, zielono-niebieskim zakątku świata nie widział. I wtedy każda z nich zobaczyła to oczami tej drugiej. Gdy stanęły razem na zboczu wzgórza i zamiast wysokich drzew, wypełnionych mętną wodą zagłębień w skałach i odległych, zaśnieżonych szczytów, ujrzały wszystkie te miejsca, w których się kiedyś znajdą. W nocy wymykały się ze swoich sąsiadujących ze sobą domów i spotykały na tej drodze. Na brzegu rzeki Pilczak paliły wykradzione papierosy, płakały do słów Billy, don't be a hero i mówiły sobie o wszystkim, splatając swoje istnienia tak, że pod koniec lata nikt już nie wiedział, gdzie zaczyna się jedna z nich, a gdzie kończy druga. Dla wszystkich, którzy je znali, stały się po prostu Tully i Kate. Przez ponad 30 lat ta przyjaźń była główną podporą ich życia, mocną, solidną i trwałą. Z upływem dekad zmieniała się muzyka, ale obietnice złożone przez Firefly Lane pozostały. Najlepsze przyjaciółki na zawsze. Wierzyły w trwałość i niezmienność tego przyrzeczenia. Wierzyły, że pewnego dnia jako staruszki będą się bujać w fotelach na skrzypiącej podłodze i wspominać ze śmiechem dawne czasy. Teraz już oczywiście wiedziała. Przez ponad rok wmawiała sobie, że jest okej, że da sobie radę bez najlepszej przyjaciółki. Czasem nawet w to wierzyła. Ale wtedy słyszała muzykę, ich muzykę. Goodbye, Yellow Brick Road, Material Girl, Bohemian Rhapsody, Purple Rain. Wczoraj, gdy robiła zakupy, supermarketowa wersja You've Got a Friend sprawiła, że popłakała się przy rzodkiewkach. Odsunęła kołdrę i wstała z łóżka, starając się nie zbudzić śpiącego męża. Przez chwilę wpatrywała się w niego w pełnym cieniu półmroku. Nawet we śnie miał zmartwiony wyraz twarzy. Wzięła telefon, wyszła z sypialni i przeszła pogrążonym w ciszy korytarzem na taras. Patrzyła na szalejącą na zewnątrz burzę i zebrała się na odwagę. Gdy wybierała doskonale znany sobie numer, zaczęła się zastanawiać, co powie swojej niegdyś najlepszej przyjaciółce po tych wszystkich miesiącach milczenia. Od czego powinna zacząć? Miałam koszmarny tydzień. Życie mi się rozsypuje, albo po prostu potrzebuje cię. Telefon zadzwonił po drugiej stronie ciemnej, wzburzonej zatoki Puget. Część pierwsza. Lata 70. Dancing Queen, young and sweet, only 17. 2. Dla większości kraju rok 1970 był rokiem niepokojów i zmian. Lecz w domu przy Magnolia Drive panowały porządek i spokój. 10-letnia Tali Hart siedziała na chłodnej drewnianej podłodze, budując chatkę z bali dla maleńkich laleczek Little Kidless, które spały na różowych chusteczkach higienicznych Kleenex. Gdyby była w swoim pokoju, nastawiłaby płytę Jackson 5 na adapterze Close and Play, ale w salonie nie było nawet radia. Jej babcia nie przepadała ani za muzyką, ani za telewizją, ani za planszówkami. Głównie, tak jak teraz, siedziała w bujanym fotelu przy kominku i haftowała kolejną makatkę. Robiła ich setki, w większości z cytatami z Biblii. Przed Bożym Narodzeniem oddawała je do kościoła, gdzie sprzedawano je na świątecznych kiermaszach. A dziadek, cóż, był bardzo cichy. Od czasu udaru nie opuszczał łóżka. Czasem dzwonił dzwonkiem i to były jedyne chwile, gdy Tali widywała swoją babcię śpieszącą się. Na pierwszy dźwięk dzwonka uśmiechała się i mówiła: ojej, po czym wybiegała tak szybko, jak tylko pozwalały jej na to obute w kapcie stopy. Tali sięgnęła po żółtowłosego trola. Nocąc cichutko sprawiła, że zatańczył z Calamity Kittle do melodii Daydream Believer. W połowie piosenki rozległo się pukanie do drzwi. To był tak niespodziewany dźwięk, że Tali przerwała zabawę i podniosła wzrok. Poza niedzielami, gdy zjawiali się państwo Beatle, żeby zabrać je do kościoła, nikt ich nigdy nie odwiedzał. Babcia odłożyła makatkę do różowej plastikowej torby przy fotelu i wstała. Przeszła przez pokój powolnym krokiem, szurając stopami, co weszło jej w nawyk w ostatnich latach. Gdy otworzyła drzwi, zapadła cisza i dopiero po długiej chwili rozległo się: ojej. Głos babci brzmiał dziwnie. Tali zerknęła z ukosa i zobaczyła wysoką kobietę z długimi włosami w nieładzie i z uśmiechem, który szybko zniknął. To była chyba najpiękniejsza kobieta, jaką Tali widziała. Mleczna cera, ostry, szpiczasty nos, wysokie kości policzkowe, delikatny podbródek i przepastne brązowe oczy, które mrugały jakby w zwolnionym tempie. Tak się wita dawno niewidzianą córkę? Kobieta odsunęła babcię, podeszła prosto do Tali i pochyliła się. To jest moja mała Talula Rose? Córkę? To znaczy... mamusia... szepnęła Tali z zachwytem, nie mogąc w to uwierzyć. Tak długo na to czekała, tyle o tym marzyła, że jej mama wróci. Tęskniłaś za mną? Och, tak, odpowiedziała Tali, starając się nie roześmiać, ale była taka szczęśliwa. Babcia zamknęła oczy. Przejdziemy do kuchni na filiżankę kawy? Nie wróciłam na kawę, wróciłam po córkę. Nie masz grosza przy duszy, powiedziała babcia znużonym tonem. Matka wyglądała na zirytowaną. Nawet jeśli? Tali potrzebuje... Chyba wiem, czego potrzebuje moja własna córka. Matka Tali spróbowała się wyprostować, ale nie bardzo jej to wyszło. Chwiała się, a jej oczy wyglądały dziwnie. Zaczęła nawijać na palec pasmo długich, falujących włosów. Babcia podeszła do nich. Wychowywanie dziecka to wielka odpowiedzialność, Dorothy. Może gdybyś się tutaj wprowadziła i poznała Tali, byłabyś w stanie... Urwała, a potem zmarszczyła brwi i powiedziała: jesteś pijana. Mama zachichotała i mrugnęła do Tali. Tali też mrugnęła. Picie nie jest takie złe. Jej dziadek dużo pił, zanim zachorował. Nawet babcia czasem wypiła kieliszek wina. Dziś są moje urodziny, mamo, nie pamiętasz?
Twoje urodziny?
Tali zerwała się z podłogi. Poczekaj! Powiedziała i popędziła do swojego pokoju. Serce łomotało jej w piersi, gdy przeglądała zawartość szuflady z błyskotkami, rozrzucając wszystko dokoła i szukając naszyjnika z makaronu i koralików, który zrobiła dla mamy w szkółce niedzielnej w zeszłym roku. Babcia zmarszczyła brwi, gdy go zobaczyła. Powiedziała, żeby nie robiła sobie zbytnich nadziei, ale Tali nie potrafiła. Od lat żyła nadzieją. Wsunęła naszyjnik do kieszeni i pobiegła do salonu, by usłyszeć, jak jej matka mówi: Nie jestem pijana, mamo droga. Widzę swoje dziecko po raz pierwszy od 3 lat. To miłość mnie tak upaja. Od 6 lat. Miała 4 latka, gdy ją to podrzuciłaś. Tak dawno? Odparła mama. Wydawała się szczerze zaskoczona. Wróć do domu, Dorothy, pomogę ci. Tak jak ostatnim razem? Nie, dziękuję. Ostatnim razem? To mama już kiedyś wróciła? Babcia westchnęła, a potem się wyprostowała. Jak długo masz zamiar mi to wypominać? Takich rzeczy nie da się zapomnieć. Chodź, Talula! Mama zatoczyła się w kierunku drzwi. Tali się zamyśliła. To nie tak miało wyglądać. Mama jej nie przytuliła, nie pocałowała, ani nie zapytała, jak się miewa. Przecież wiadomo, że najpierw Tali musiałaby się spakować. Wskazała na drzwi swojego pokoju. Moje rzeczy. Nie potrzebujesz tego materialistycznego gówna, Talula. Tali nie zrozumiała. Babcia przyciągnęła ją do siebie. Pachniała słodko i znajomo, talkiem i lakierem do włosów. To były jedyne ramiona, które ją obejmowały. To była jedyna osoba, która sprawiała, że Tali czuła się bezpieczna. Dziewczynka nagle poczuła strach. Babciu, zapytała przytulając się do niej. Co się dzieje? Idziesz ze mną, powiedziała mama, chwytając framugę drzwi, żeby złapać równowagę. Babcia wzięła wnuczkę za ramiona i lekko ścisnęła. Znasz nasz numer telefonu i adres, tak? Zadzwoń, jeśli się czegoś przestraszysz albo będzie źle. Płakała. Widok silnej i spokojnej babci, która płacze, przeraził i zdezorientował Tali. Co się dzieje? Czy zrobiła coś nie tak? Przepraszam, babciu, ja... Matka zawróciła, chwyciła ją za ramię i mocno potrząsnęła. Nigdy, ale to nigdy nie mów przepraszam. To żałosne. Chodź. Wzięła Tali za rękę i pociągnęła w stronę drzwi. Dziewczynka, potykając się, ruszyła za nią. Z domu, po schodkach i na drugą stronę ulicy, do pordzewiałego Volkswagena busa pokrytego kwiatowymi kalkomaniami i wymalowaną na boku gigantyczną żółtą pacywką. Drzwi się otworzyły i z wnętrza pojazdu wypłynął szary dym. Przez ten mętny tuman Tali dostrzegła w środku 3 osoby. Czarny mężczyzna z olbrzymim afro przewiązanym czerwoną bandaną siedział za kierownicą. Z tyłu znajdowała się kobieta w kamizelce z frędzlami i spodniach w pasy z brązową chustką na jasnych włosach, a obok niej mężczyzna w dzwonach i wyświechtanym t-shircie. Podłogę busa wyściełała włochata brązowa wykładzina, na której walały się fajki, puste butelki po piwie, opakowania po jedzeniu na wynos i taśmy szpulowe. To mój dzieciak, Talula, oznajmiła mama. Tali nie zaprotestowała, ale nienawidziła, gdy zwracano się do niej pełną wersją imienia. Powie to mamie później, kiedy będą same. Ale czad, rzucił ktoś. Jak 2 krople wody, Dot, odlot. Siadać, burknął kierowca. Spóźnimy się. Mężczyzna w brudnym t-shircie pochylił się, chwycił Tali w pasie i wciągnął ją do busa. Dziewczynka ostrożnie przycupnęła na podłodze. Mama wspięła się do środka i zatrzasnęła drzwi. Bus pulsował jakąś dziwną muzyką. Tali zdołała wyłapać tylko kilka słów. Something happening here. Dym rozmywał kontury, trudno było zaczepić o cokolwiek wzrok. Tali przesunęła się bardziej w kąt, żeby zrobić mamie koło siebie miejsce, a ona usiadła obok kobiety w chustce. Natychmiast zaczęły rozmawiać o świniach, marszach i o jakimś Kent. Tali nic z tego nie rozumiała, a dym sprawiał, że kręciło jej się w głowie. Gdy mężczyzna obok zapalił swoją fajkę, westchnęła rozczarowana. Usłyszał to i odwrócił się w jej stronę. Dmuchnął chmurą szarego dymu prosto w jej twarz i uśmiechnął się. Wyluzuj, mała. Zobacz, jak moja matka ją ubiera, stwierdziła z goryczą mama. Jak jakąś lalkę. Jak ma być prawdziwa, skoro nie może się pobrudzić? Racja, Dot, odpowiedział mężczyzna, wydmuchując dym i odchylając głowę do tyłu. Wtedy mama po raz pierwszy spojrzała na Tali. Spojrzała tak naprawdę. Zapamiętaj, dzieciaku,
Życie nie polega na gotowaniu, sprzątaniu i niańczeniu dzieci. Życie to wolność, robienie tego, co chcesz. Możesz, kurwa, zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, jeśli zechcesz.
Przydałby się nowy prezydent, to na pewno,
wtrącił kierowca. Kobieta w chustce poklepała mamę po udzie.
Tak właśnie jest. Podaj mi to bongo, Tom, zachichotała. Hej, prawie mi się zrymowało.
Tali zmarszczyła brwi, czując w głębi brzucha nowy rodzaj wstydu. Myślała, że wygląda ładnie w tej sukience i wcale nie chciała zostać prezydentem. Chciała być baletnicą. Ale najbardziej pragnęła tego, żeby mama ją kochała. Przesuwała się w bok, aż znalazła się na tyle blisko, by móc jej dotknąć.
Wszystkiego najlepszego,
powiedziała cicho, sięgając do kieszeni. Wyciągnęła naszyjnik, nad którym tyle pracowała i tyle się męczyła. Naprawdę, ciągle naklejała brokat, choć inne dzieci już dawno poszły się bawić.
Zrobiłam to dla ciebie.
Mama złapała naszyjnik i zacisnęła na nim palce. Tali czekała i czekała, aż podziękuje i go założy, ale nie zrobiła tego. Siedziała tam tylko kołysząc się do muzyki i rozmawiając z przyjaciółmi. Tali w końcu zamknęła oczy. Z powodu tego dymu chciało jej się spać. Przez większość życia tęskniła za mamą, ale nie tak, jak się tęskni za zgubioną zabawką czy przyjaciółką, która przestała przychodzić się pobawić, bo coś jej się nie spodobało. Tęskniła tak naprawdę. Zawsze to czuła w środku, tę pustą przestrzeń, która doskwierała w ciągu dnia i szarpała bólem w nocy. Tali obiecywała sobie, że jeśli mama kiedykolwiek wróci, to będzie bardzo grzeczna, idealna. Cokolwiek złego zrobiła albo powiedziała, naprawi to. Najbardziej na świecie pragnęła sprawić, żeby mama była z niej dumna. Jednak w tej chwili nie wiedziała, co robić. W jej marzeniach zawsze odchodziły razem, tylko we dwie, trzymając się za ręce. Już jesteśmy, mówiła jej mama ze snów, gdy wspinały się na wzgórze do swojego domu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. A potem całowała Tali w policzek i szeptała: tak bardzo za tobą tęskniłam. Nie było mnie, bo...
Talula, obudź się!
Tali gwałtownie się zerwała. Łupało ją w głowie i bolało w gardle. Gdy próbowała zapytać, gdzie są, tylko zachrypiała. Wszyscy się roześmiali i wysypali się z busa rozbawieni. Na ruchliwej ulicy w centrum Seattle pełno było ludzi, którzy śpiewali, krzyczeli i trzymali tablice z napisami: czyńcie miłość, nie wojnę, albo nie, do diabła, nie jedziemy. Tali nigdy nie widziała tylu osób w jednym miejscu. Mama wzięła ją za rękę i przyciągnęła do siebie. Resztę dnia wypełnił Tali widok ludzi wykrzykujących slogany i śpiewających jakieś pieśni. Cały czas była przerażona, że wypuści dłoń matki, a tłum porwie ją ze sobą. Nie czuła się najlepiej, gdy pojawili się policjanci, bo mieli broń przy pasach, pałki w rękach i plastikowe tarcze, które zasłaniały ich twarze. Ale tłum tylko szedł, a policja tylko patrzyła. Gdy zaczęło się ściemniać, Tali była zmęczona i głodna i bolała ją głowa, ale szli cały czas kolejnymi ulicami. Tłum się zmienił. Nie było już tablic, tylko picie. Od czasu do czasu docierały do niej jakieś urywki rozmów i zdania, ale nic z tego nie rozumiała.
Widzieliście te świnie? Mieli ochotę powybijać nam zęby, ale my zachowaliśmy spokój, chłopie. Nie mogli nas tknąć. Hej, Dot! Oddaj już tego skręta!
Wszyscy wkoło zaśmiali się, a mama najgłośniej. Tali nie rozumiała, co się dzieje, i okropnie bolała ją głowa. Tłum gęstniał wokół nich. Ludzie cieszyli się i tańczyli. Skądś zaczęła dobiegać muzyka. I wtedy nagle poczuła, że jej dłoni nikt nie trzyma.
Mamo!
Krzyknęła. Żadnej odpowiedzi. Nikt się do niej nie odwrócił, choć wokół było mnóstwo ludzi. Przepychała się między nimi, wołając mamę, aż zabrakło jej tchu. Postanowiła pójść tam, gdzie ostatni raz ją widziała, i poczekać przy krawężniku. Ona wróci. Łzy szczypały ją w oczy i spływały po twarzy, gdy siedziała tam i starała się być dzielna. Ale mama nie wróciła. W następnych latach Tali próbowała sobie przypomnieć, co się potem stało, co zrobiła, ale ci wszyscy ludzie dokoła byli jak chmura, która przesłaniała jej wspomnienia. Jedyne, co pamiętała, to
to, że szła po brudnym betonowym krawężniku zupełnie pustą ulicą, aż zobaczyła policjanta na koniu. Był bardzo wysoko. Zmarszczył brwi na jej widok i powiedział:
Hej, mała, jesteś sama?
Tak. Tylko tyle zdołała powiedzieć, żeby się nie rozpłakać. Zabrał ją z powrotem do domu na Queen Anne Hill, a tam babcia przytuliła ją mocno, pocałowała w policzek i zapewniła, że dziewczynka niczemu nie jest winna. Lecz ona wiedziała swoje. Dzisiaj musiała coś zrobić źle, nieodpowiednio się zachować. Następnym razem, gdy mama wróci, Tali bardziej się postara. Obieca, że zostanie prezydentem i już nigdy, przenigdy za nic nie przeprosi.
Tali zdobyła listę wszystkich prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki i nauczyła się ich nazwisk na pamięć. Całymi miesiącami opowiadała, że zostanie pierwszą kobietą prezydentem. Porzuciła nawet lekcję baletu. W swoje 11 urodziny, gdy babcia zapaliła świeczki na torcie i śpiewała cienkim głosem nieco łzawą wersję Happy Birthday, Tali raz po raz zerkała na drzwi, myśląc: na pewno teraz. Ale nikt nie zapukał i telefon też nie zadzwonił. Później, otoczona opakowaniami po prezentach, starała się nadal uśmiechać. Przed nią na stoliku do kawy leżał album na wycinki. Prezent był kiepski, ale babcia zawsze dawała jej takie rzeczy, coś, co ją zajmie i sprawi, że będzie cicho.
Nawet nie zadzwoniła,
powiedziała Tali, podnosząc wzrok. Babcia westchnęła ze znużeniem.
Twoja mama, ona ma problemy, Tali. Jest słaba i zdezorientowana. Musisz przestać udawać, że jest inaczej. Ważne jest to, żebyś ty była silna.
Słyszała tę radę milion razy.
Wiem.
Babcia usiadła na wytartej, kwiecistej sofie obok wnuczki i zaprosiła ją na swoje kolana. Tali to uwielbiała, wtuliła się w nią i przyłożyła policzek do miękkiej babcinej piersi.
Wolałabym, żeby z twoją mamą było inaczej, Tali. I to najszczersza prawda pod słońcem, ale to stracona dusza. Już od dawna. I dlatego mnie nie kocha?
Babcia spojrzała na nią z góry. Okulary w czarnych rogowych oprawkach mocno powiększały jej bladoszare oczy.
Ona cię kocha na swój sposób. I dlatego ciągle wraca. To nie wygląda jak miłość?
Wiem.
Ona mnie chyba nawet nie lubi.
To mnie nie lubi.
Dawno temu coś się wydarzyło i ja nie... Cóż, teraz to nieistotne.
Babcia mocniej przytuliła Tali.
Pewnego dnia będzie żałować tych wszystkich straconych lat z tobą. Jestem tego pewna. Mogłabym jej pokazać mój album.
Babcia odwróciła wzrok.
Byłoby miło.
Po dłuższej chwili ciszy dodała: wszystkiego najlepszego, Tali. Pocałowała ją w czoło.
Pójdę teraz sprawdzić, co z dziadkiem. Kiepsko się dzisiaj czuję.
Gdy babcia wyszła z salonu, Tali siedziała, wpatrując się w pustą pierwszą stronę swojego nowego albumu. Byłby idealny na prezent dla mamy pewnego dnia, żeby pokazać jej, co straciła. Ale czym Tali mogła go wypełnić? Znalazła zaledwie kilka swoich zdjęć zrobionych przez przyjaciół mamy na imprezach albo wycieczkach, ale niewiele. Babcia miała za słabe oczy do tych malutkich wizjerów w aparatach i przechowywała tylko jedno zdjęcie mamy. Dziewczynka wzięła długopis i ostrożnie zapisała datę w prawym górnym rogu, a potem zmarszczyła brwi.
Co jeszcze? Kochana mamo, dziś były moje 11 urodziny.
Od tamtego dnia zaczęła zbierać pamiątki ze swojego życia. Zdjęcia szkolne, z imprez sportowych, bilety do kina. Przez lata, jeśli tylko miała dobry dzień, śpieszyła do domu, opisywała go i wklejała rachunek czy bilet, które potwierdzały, gdzie była i co robiła. Z czasem zaczęła nieco koloryzować, żeby lepiej wypaść. To nie były tak naprawdę kłamstwa, tylko lekkie ubarwianie.
Żeby pewnego dnia jej mama powiedziała, że jest z niej dumna. Tali wypełniła cały album, a potem następny i następny. W każde urodziny dostawała nowy, aż stała się nastolatką. I wtedy coś się zmieniło. Nie wiedziała, co dokładnie. Może chodziło o to, że jej piersi urosły szybciej niż innym dziewczynom, a może zmęczyła się zapisywaniem swojego życia na kawałkach papieru, które nikogo nie interesowały. Gdy miała 14 lat, skończyła z tym. Włożyła albumy małej dziewczynki do kartonowego pudła, wsunęła je do szafy i poprosiła babcię, żeby już ich nie kupowała.
Jesteś pewna, skarbie?
Tak. Tali nie zależało już na mamie i starała się w ogóle o niej nie myśleć. W szkole mówiła wszystkim, że jej mama zginęła w wypadku na łódce. To kłamstwo ją uwolniło. Przestała kupować ubrania w dziale dla dziewczynek i zaopatrywała się teraz w dziale młodzieżowym. Wybierała obcisłe, odsłaniające brzuch koszulki, które podkreślały jej piersi, i dzwony z obniżonym stanem, w którym świetnie prezentował się jej tyłek. Musiała chować te ubrania przed babcią, ale to nie było trudne. Puchowa kamizelka i szybkie pożegnanie umożliwiały jej wyjście z domu w tym, w czym chciała. Nauczyła się, że jeśli będzie się dobrze ubierać i odpowiednio zachowywać, to najfajniejsze dziewczyny będą się chciały z nią zadawać. W piątkowe i sobotnie wieczory mówiła babci, że będzie u koleżanki, a szła na rolki na Lake Hills, gdzie nikt nigdy nie pytał jej o rodzinę, ani nie patrzył jak na biedną Tali. Nauczyła się palić papierosy i nie kaszleć. Żuła gumę, by pozbyć się ich zapachu z ust. W ósmej klasie była jedną z najpopularniejszych osób w gimnazjum, a posiadanie tych wszystkich przyjaciół pomagało. Gdy była zajęta, nie myślała o kobiecie, która jej nie chciała. W niektóre dni nadal czuła, może nie samotność, ale to coś, zagubienie. Jakby wszyscy inni ludzie, z którymi się zadawała, byli tylko w zastępstwie. Dziś był taki właśnie dzień. Siedziała na swoim zwykłym miejscu w szkolnym autobusie i słyszała brzęczenie rozmów dokoła. Wszyscy gadali o sprawach rodzinnych, a ona nie miała nic do powiedzenia. Nie wiedziała, co to kłótnie z młodszym bratem, wspólne zakupy z mamą czy szlaban za pyskowanie rodzicom. Na szczęście autobus szybko dojechał na jej przystanek, więc wysiadła, żegnając się wylewnie z koleżankami, śmiejąc się do nich i machając. Udając. Ostatnio często to robiła. Gdy autobus odjechał, poprawiła plecak i ruszyła w długą drogę do domu. A kiedy skręciła za róg, zobaczyła to. Po drugiej stronie ulicy przed domem babci stał zdezolowany czerwony Volkswagen bus. Z boku nadal miał ponaklejane kwiaty. 3. Było jeszcze ciemno, gdy zadzwonił budzik. Kate Malarkey jęknęła i nie ruszyła się z łóżka, wpatrując się w skośny sufit. Na myśl o szkole poczuła mdłości. Ósma klasa była dla niej wielkim rozczarowaniem, a rok 1974 okazał się kompletnie do niczego. Tkwiła na towarzyskiej pustyni. Dzięki Bogu został już tylko miesiąc nauki. Tyle, że lato wcale nie zapowiadało się lepiej. W szóstej klasie Kate miała dwie najlepsze przyjaciółki. Wszystko robiły razem. Pokazywały swoje konie w klubie 4-H, chodziły do ogniska i jeździły rowerami od domu do domu. Gdy skończyły 12 lat, wszystko się zmieniło. Jej koleżanki oszalały, nie da się tego inaczej określić. Paliły Maryśkę przed lekcjami, wagarowały, za to nigdy nie opuściły żadnej imprezy. Kate nie chciała im towarzyszyć, więc się od niej odcięły. Koniec, kropka. Tymczasem grzeczne dzieciaki nie zbliżały się do niej, bo przecież należała do ćpunek. Jej jedynymi przyjaciółkami stały się książki. Przeczytała Władcę Pierścieni tyle razy, że mogła recytować całe strony z pamięci. Nie jest to umiejętność, dzięki której zyskiwałoby się popularność. Wstała z łóżka z westchnieniem. W malutkiej łazience, na którą niedawno przerobiono garderobę, wzięła szybki prysznic i zaplotła długie, jasne włosy w warkocz, a potem założyła kanciaste okulary w rogowych oprawkach. Były beznadziejnie niemodne. Teraz fajne dzieciaki nosiły okrągłe bez oprawek, ale tata powiedział, że na razie nie stać ich na nowe.
Na dole podeszła do tylnych drzwi, podwinęła nogawki dzwonów i włożyła olbrzymie czarne gumowce, które stały na betonowych schodkach. Poruszając się niczym Neil Armstrong, przeszła po głębokim błocku do szopy za domem. Ich stara klacz przykuśtykała do ogrodzenia i zarżała na powitanie.
Hej, miodunko,
powiedziała Kate. Dorzuciła siana i podrapała konia po aksamitnym uchu.
Tęskniłam za tobą,
dodała i to była prawda. 2 lata temu były nierozłączne. Kate jeździła na swojej klaczy przez całe lato i zdobyły mnóstwo nagród na festynie hrabstwa Snohomish. Ale wszystko się zmienia. Kate już to wiedziała. Koń mógł się nagle zestarzeć i okuleć, a przyjaciółka równie szybko mogła stać się obcą osobą.
Pa!
Poczłapała z powrotem po ciemnym błocie podjazdu na ganek i zostawiła tam brudne gumiaki. Gdy otworzyła drzwi, trafiła w sam środek pandemonium. Mama stała przy kuchence w wypłowiałej kwiecistej podomce oraz kosmatych różowych kapciach i paląc mentolowego papierosa Eve, wylewała ciasto na prostokątną elektryczną patelnię. Sięgające ramion brązowe włosy związała w 2 cienkie ogonki kawałkami jaskrawo-różowej wstążki.
Nakryj stół, Kate, powiedziała nie patrząc na nią. Shin, chodź na dół!
Kate zrobiła, co jej kazano. Ledwo skończyła, a matka już stała przy niej i nalewała mleko do szklanek.
Shin, śniadanie!
Zawołała znowu w stronę schodów, tym razem dodając magiczne słowa.
Nalałam mleko!
W ciągu kilku sekund 8-letni Shin zbiegł po schodach i dotarł do beżowego stołu skropkowanego laminatu. Zachichotał, gdy potknął się o szczeniaka labradora, który niedawno dołączył do rodziny. Kate już miała usiąść na swoim zwykłym miejscu, ale przypadkiem zerknęła przez kuchnię do salonu. Przez duże okno nad kanapą zobaczyła coś, co ją zaskoczyło. Na podjazd naprzeciwko wjeżdżał Volkswagen bus.
No, no.
Wzięła swój talerz i stanęła przy oknie salonu. Popatrzyła na 3 akry ich ziemi i dom naprzeciwko. Był niezamieszkany, odkąd ktokolwiek pamiętał. Usłyszała za sobą kroki matki, głośne na udającym podłogę z cegły linoleum w kuchni i ciche na zielonej jak mech wykładzinie salonu.
Ktoś się wprowadza naprzeciwko, oznajmiła.
Naprawdę?
Nie, zmyślam. Może będzie tam dziewczynka w twoim wieku. Byłoby miło, gdybyś miała przyjaciółkę.
Kate zagryzła wargi, żeby nie powiedzieć czegoś niemiłego. Tylko matkom się wydaje, że w gimnazjum łatwo zawrzeć przyjaźń. Wszystko jedno. Odwróciła się gwałtownie i zabrała talerz na korytarz, żeby w spokoju dokończyć śniadanie pod obrazem przedstawiającym Jezusa. Tak jak się spodziewała, mama przyszła za nią. Stanęła pod wytapetowaną ścianą z ostatnią wieczerzą i nic nie mówiła.
Co?
Warknęła Kate, gdy już nie mogła dłużej wytrzymać. Westchnienie mamy było tak ciche, że ledwo słyszalne.
Dlaczego ostatnio ciągle się sprzeczamy?
Co ty zaczynasz?
Mówiąc dzień dobry i pytając, co słychać? No, doprawdy wredna ze mnie wiedźma.
Ty to powiedziałaś.
Wiesz, że to nie moja wina.
Co?
To, że nie masz przyjaciół.
Gdybyś... Kate odeszła.
Na świętego Juda, jeszcze jedna gadka w stylu, gdybyś się bardziej postarała, opuści pawia.
Na szczęście, choć ten jeden raz, mama za nią nie poszła, tylko wróciła do kuchni i zawołała.
Pośpiesz się, Shin, autobus szkolny Mahler Kiew odjeżdża za 10 minut.
Brat Kate zachichotał. Kate przewróciła oczami i poszła na górę.
Co za obciach. Dlaczego jej brat codziennie śmieje się z tego samego durnego dowcipu?
Odpowiedź przyszła jej do głowy błyskawicznie, bo ma przyjaciół. A dzięki przyjaciołom życie staje się prostsze. Schowała się w swoim pokoju i czekała, aż usłyszy dźwięk silnika starego Forda kombi. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnęła, była podwózka do szkoły przez mamę, która wołała głośno – do widzenia! I wymachiwała rękoma niczym uczestniczka teleturnieju Dobra Cena. Każdy wie, że bycie podwożonym do szkoły przez rodziców to towarzyskie samobójstwo. Usłyszawszy powolny chrzęst opon na żwirze, zeszła na dół, pozmywała naczynia, zebrała swoje rzeczy i wyszła z domu. Świeciło słońce, ale padający zeszłej nocy deszcz pozostawił na podjeździe kałuże wielkości samochodowych opon. Staruszkowie w sklepie żelaznym już pewnie gadają o powodzi. Błoto lepiło się do grubych podeszew podrabianych butów Earth, więc Kate szła bardzo wolno. Tak się starała nie pobrudzić tęczowych skarpetek, że dotarła aż do końca podjazdu, zanim zauważyła dziewczynę stojącą po drugiej stronie ulicy. Była piękna. Wysoka, z dużym biustem, długimi, kręconymi, kasztanowymi włosami i twarzą księżniczki Karoliny z Monako. Jasna cera, pełne usta i długie rzęsy. I to jej ubranie. Jeansy dzwony z niskim stanem zapinane na trzy guziki z kolorowymi wstawkami na dole, które maksymalnie poszerzały nogawki. Buty na korkowej platformie z 10-centymetrowymi obcasami, a do tego różowa marszczona bluzka o ludowym kroju z rozszerzanymi rękawami, która odsłaniała co najmniej 5 centymetrów brzucha. Kate przytuliła książki do piersi, żałując, że nie wycisnęła wczoraj wieczorem pryszczy i że ma zwykłe jeansy Sears Rough Riders. Cześć, powiedziała, zatrzymując się po swojej stronie drogi. Autobus staje tutaj. Czekoladowo-brązowe oczy, mocno podkreślone czarnym tuszem i błyszczącym niebieskim cieniem do powiek, popatrzyły na nią, niczego nie zdradzając. Właśnie wtedy nadjechał autobus. Skrzypiąc i zgrzytając, zatrzymał się z szarpnięciem. Chłopak, w którym się kiedyś podkochiwała, wystawił głowę przez okno i krzyknął: Hej, Kuti, już po powodzi! I się roześmiał. Kate pochyliła głowę i wsiadła do autobusu. Klapnęła na swoje zwykłe miejsce na przodzie, sama, i trzymała głowę schyloną, czekając, aż nowa dziewczyna ją minie, ale nikt się nie zjawił. Gdy drzwi zamknęły się z łoskotem i autobus gwałtownie ruszył, odważyła się obejrzeć na drogę. Najatrakcyjniejszej dziewczyny na świecie nigdzie nie było widać. Tali od razu czuła, że tu nie pasuje. Tego ranka przez 2 godziny wybierała ubranie, strój godny magazynu Seventeen, i nic jej nie odpowiadało. Gdy przyjechał szkolny autobus, podjęła błyskawiczną decyzję. Nie pojedzie do szkoły w tych wieśniackich ciuchach. Snohomish może i jest położone mniej niż godzinę jazdy od Seattle, ale z jej punktu widzenia równie dobrze mogłaby się znajdować na Księżycu. Tak obco się tu czuła. Nie, do diabła nie. Przemaszerowała po wysypanym żwirem podjeździe i otworzyła drzwi tak gwałtownie, że uderzyły o ścianę. Wiedziała już, że dramatyzowanie jest jak dobra interpunkcja. Podkreśla nasze racje. Chyba się naćpałaś, powiedziała głośno, uświadamiając sobie o sekundę za późno, że jedynymi osobami w salonie są faceci od przeprowadzki. Jeden z nich zatrzymał się i rzucił jej zmęczone spojrzenie. He? Wyminęła ich, zahaczając o szafę tak, że usłyszała, jak przeklinają pod nosem. Nie żeby ją to obeszło. Nienawidziła tego uczucia, gdy rozsadza ją złość. Nie pozwoli, by jej tak zwana matka sprawiła, że Tali poczuje się poskręcana w środku, nie po tych wszystkich razach, kiedy ją porzuciła. Matka siedziała w głównej sypialni na podłodze i wycinała obrazki z kosmo. Jak zwykle długie, falujące włosy miała w nieładzie. Przytrzymywała je tylko obrzydliwie staromodna skórzana opaska z koralikami. Nie podnosząc wzroku, otworzyła magazyn na kolejnej stronie, gdzie nagi i uśmiechnięty Bart Reynolds zakrywał sobie przerodzenie jedną dłonią. Nie pójdę do tej obciachowej szkoły! To banda wieśniaków! Mama przewróciła stronę, a potem sięgnęła po nożyczki i zaczęła wycinać kwiaty z reklamy szamponu Bragg. Okej. Tali miała ochotę wrzasnąć. Okej! Mam 14 lat! Ja mam cię kochać i cię wspierać, skarbie, a nie ci się przeciwstawiać. Tali zamknęła oczy, policzyła do 10 i powtórzyła. Nie mam tu żadnych przyjaciół! To znajdź sobie nowych. Ponoć w poprzedniej szkole byłaś wyjątkowo lubiana. Daj spokój, mamo, ja... Chmuro. Nie będę cię nazywać chmurą! W porządku, Talula. Mama podniosła wzrok, by upewnić się, że jej przekaz dotarł. Dotarł. Nie pasuje tutaj! Wiesz, że to nieprawda, Tali. Jesteś dzieckiem ziemi i nieba. Pasujesz wszędzie. Bhagavad Gita mówi... Wystarczy. Tali wyszła, choć jej matka nadal mówiła. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebowała, było wysłuchiwanie jakichś nawiedzonych tekstów, których miejsce było na dziwacznych, fluorescencyjnych plakatach. Wychodząc z domu, zwinęła matce z torebki paczkę Virginia Slims i wyszła na drogę. Przez tydzień Kate obserwowała nową dziewczynę z oddali. Tali Hart była tak fajnie, tak odważnie inna, jakaś jaśniejsza od całej reszty na bladozielonych korytarzach szkoły. Nie miała ustalonej godziny powrotu do domu i nie obchodziło jej, że przyłapano ją na paleniu w lesie za szkołą. Wszyscy o tym mówili. Kate słyszała cichy podziw w ich głosach. Dla dzieciaków, które dorastały na farmach mlecznych i w domach robotników z papierni w dolinie Snohomish, Tali Hart była egzotyczna. Każdy chciał się z nią zaprzyjaźnić. Błyskawiczna popularność sąsiadki uczyniła wyobcowanie Kate jeszcze trudniejszym do zniesienia. Dziewczyna nie wiedziała, dlaczego ją to tak boli. Wiedziała za to, że codziennie rano, gdy stały na przystanku ramię w ramię, a mimo to tak bardzo od siebie odległe, rozdzielone ziejącą przepaścią milczenia, czuje rozpaczliwe pragnienie uznania ze strony Tali. Nie, żeby to kiedykolwiek mogło nastąpić. Zanim zacznie się Carol Burnett Show, już gotowe. Kate? Katie? Kate podniosła głowę z blatu stołu. Zasnęła w kuchni nad otwartą książką do wiedzy o społeczeństwie. Co? Zapytała, wsuwając z powrotem okulary na nos. Zrobiłam zapiekany makaron z wołowiną dla naszych nowych sąsiadów naprzeciwko. Chciałabym, żebyś im zaniosła. Ale... Kate próbowała wymyślić jakąś wymówkę, cokolwiek, co mogłoby ją od tego wybawić. Oni są tu już od tygodnia i... No to się trochę spóźniłam. Ostatnio miałam urwanie głowy. Mam za dużo pracy domowej. Niech Shin idzie. Shin raczej nie nawiąże tam przyjaźni, prawda? Ja też nie. Odparła Kate z żalem. Mama spojrzała jej w oczy. Brązowe włosy, które rano tak starannie zakręcała i zaczesywała, oklapły w ciągu dnia, a makijaż się starł. Teraz jej okrągła twarz o wydatnych policzkach wydawała się blada i zmęczona. Fioletowo-żółta, szydełkowa kamizelka, prezent pod choinkę z zeszłego roku, była krzywo zapięta. Wpatrując się w Kate, mama podeszła i usiadła przy stole. Mogę coś powiedzieć, ale żebyś na mnie od razu nie naskoczyła?
Raczej nie.
Przykro mi z powodu Johnny. Tego nie było nawet na liście rzeczy, których Kate mogła się w tym momencie spodziewać.
To nieważne.
Ważne. Słyszałam, że zadaje się teraz z mocno zabawowym towarzystwem. Kate chciała powiedzieć, że nic a nic jej to nie obchodzi, ale ku własnemu przerażeniu poczuła łzy w oczach. Ogarnęły ją wspomnienia. Ona i Johnny na wyścigu Octopus na festynie, siedzące przed boksami w stajni, rozmawiające o tym, jak wspaniale będzie w gimnazjum. Wzruszyła ramionami.
No,
życie bywa czasem trudne, zwłaszcza gdy ma się 14 lat. Kate przewróciła oczami. Jeśli jednej rzeczy mogła być pewna, to akurat tego, że jej matka nie ma bladego pojęcia, jak trudne bywa życie nastolatki.
Bez jaj.
Będę udawać, że tego nie słyszałam. To nie będzie trudne, bo nigdy już tego nie usłyszę, jasne? Kate żałowała, że nie jest taka jak Tali. Ona by się tak łatwo nie wycofała. Pewnie zapaliłaby w tym momencie papierosa i niech jej matka spróbuje coś powiedzieć. Mama pogrzebała w workowatej kieszeni spódnicy i znalazła papierosy. Zapalając jednego, obserwowała Kate. Wiesz, że cię kocham... I cię wspieram i nigdy nie pozwoliłabym, żeby ktoś cię skrzywdził. Ale... Katie, muszę cię o to zapytać. Na co ty czekasz?
O co ci chodzi?
Spędzasz większość czasu na czytaniu i odrabianiu pracy domowej. Jak ludzie mają cię poznać, skoro tak się zachowujesz?
Oni nie chcą mnie poznać!
Mama delikatnie dotknęła jej dłoni. Nigdy nie jest dobrze siedzieć i czekać, aż ktoś lub coś odmieni twoje życie. I dlatego kobiety takie jak Gloria Steinem palą staniki i maszerują na Waszyngton.
Żebym znalazła przyjaciół?
Żebyś wiedziała, że możesz być kimkolwiek zechcesz. Twoje pokolenie ma tyle szczęścia. Możesz zostać kim chcesz.
Ale czasem musisz podjąć ryzyko, pójść krok do przodu. Jedną rzecz mogę ci powiedzieć na pewno. Zwykle żałujemy w życiu tego, czego nie zrobiliśmy.
Kate usłyszała dziwny ton w głosie mamy. Smutek, który zabarwił słowo żałujemy.
Ale co jej matka mogła wiedzieć na temat walki o popularność w gimnazjum? Od dekad nie była nastolatką.
Ta, jasne.
To prawda, Caitlin. Pewnego dnia zrozumiesz, jaka jestem mądra. Mama uśmiechnęła się i poklepała ją po ręce. Zwykle człowiek orientuje się wtedy, gdy po raz pierwszy prosi swoją matkę o przypilnowanie własnych dzieci.
O czym ty mówisz?
Mama się roześmiała, ale Kate nie wiedziała dlaczego. Cieszę się, że sobie o tym porozmawiałyśmy. A teraz idź. Zaprzyjaźnij się ze swoją nową sąsiadką.
Ta, już to widzę.
Włóż kuchenne rękawice, zapiekanka jest gorąca, poradziła mama.
Świetnie, jeszcze te rękawice.
Kate podeszła do blatu i spojrzała na czerwono-brązową breję zapiekanki. Przygnębiona przykryła ją folią, zawinęła jej brzegi pod spód, a potem założyła grube, pikowane, niebieskie rękawice, które uszyła ciocia Georgia. Przy tylnych drzwiach wsunęła stopy w skarpetkach w podrabiane earthy i ruszyła błotnistym podjazdem. Dom po drugiej stronie ulicy był długi i niski, w stylu rancha, miał kształt litery L i stał tyłem do drogi. Gąt na dachu porastał mech. Jasne deskowanie na ścianach wymagało malowania, a rynny wypełniały liście i patyki. Olbrzymie krzewy rododendronów zasłaniały większość okien. Dzikie jałowce tworzyły kolczastą barierę biegnącą wzdłuż domu. Nikt się nie zajmował tym ogrodem od lat. Kate zatrzymała się przed drzwiami od frontu i głęboko zaczerpnęła powietrza. Trzymając zapiekankę jedną ręką, z drugiej ściągnęła rękawice i zapukała.
Niech nikogo nie będzie w domu, proszę.
Niemal natychmiast usłyszała kroki w środku. Drzwi otwarły się i zobaczyła wysoką kobietę w zwiewnej podomce. Na czole miała indiańską opaskę z koralikami. W uszach dwa różne kolczyki. Jej spojrzenie wydawało się jakieś nieostre, jakby potrzebowała okularów, których nie miała, ale i tak była piękna w wyrazisty, a jednocześnie kruchy sposób. Tak? Dziwna, pulsująca muzyka zdawała się dobiegać z kilku miejsc naraz. Światła były wyłączone, tylko kilka lampek lawa bulgotało i migotało na zielono i czerwono.
Dzień dobry, wydukała Kate. Moja mama zrobiła dla was zapiekankę.
Dobra, odpowiedziała kobieta i cofnęła się. Potknęła się i omal nie upadła. I nagle za drzwiami pojawiła się Tali. Sunęła z gracją i pewnością siebie gwiazdy filmowej, a nie nastolatki. W jasno-niebieskiej mini sukience i białych kozaczkach wyglądała tak, jakby mogła już prowadzić samochód. Nic nie mówiąc, chwyciła Kate za ramię i zaprowadziła ją przez salon do kuchni, w której wszystko było różowe. Ściany, szafki, zasłony, kafelki blatów, stół. Gdy Tali na nią spojrzała, Kate wydało się, że dostrzega w tych ciemnych oczach coś jakby przebłysk zażenowania.
To twoja mama?
Zapytała Kate, nie wiedząc, co powiedzieć.
Ma raka. Och, przykro mi.
Zdołała wydukać Kate. W kuchni zapanowała cisza. Zamiast nawiązać z Tali kontakt wzrokowy, Kate wbiła wzrok w stół. W życiu nie widziała tyle śmieciowego jedzenia w jednym miejscu. Ciasteczka Pop-Tarts, pudełka płatków Cap'n Crunch i Quisp, chipsy Fritos, prażynki Funyuns, biszkopty z kremem Twinkies, ciastka Zingers i popcorn w cukrze Screaming Yellow Zonkers.
Kurczę, chciałabym, żeby mama pozwalała mi to wszystko jeść.
Kate natychmiast pożałowała wypowiedzianych słów. Zabrzmiało bardzo niefajnie. Żeby zająć się czymś i mieć na co patrzeć, zamiast na nieodgadnioną twarz Tali, postawiła zapiekankę na blacie.
Jeszcze gorąca.
Powiedziała, co było oczywiste, bo przecież trzymała ją w przypominających wieloryby rękawicach. Tali zapaliła papierosa, oparła się o różową ścianę i przyglądała się jej. Kate zerknęła na drzwi prowadzące do salonu.
Nie przeszkadza jej, że palisz?
Jest zbyt chora, żeby się przejmować.
Ojej.
Chcesz dymka?
Nie, dziękuję.
Tak myślałam. Na ścianie wymachiwał ogonem czarny kot z zegara KitKat. Pewnie musisz wracać do domu na obiad, powiedziała Tali.
Ojej.
Odparła znowu Kate, co zabrzmiało jeszcze bardziej gapowato.
Racja.
Tali poprowadziła ją przez salon, gdzie jej mama leżała teraz na sofie.
Do widzenia, dziewczynko z naprzeciwka, z miłym, sąsiedzkim podejściem.
Tali otworzyła drzwi. Zapadająca noc w obramowaniu framugi wyglądała jak rozmazany fioletowy prostokąt, zbyt jaskrawy, by był prawdziwy.
Dzięki za zapiekankę, powiedziała.
Nie umiem gotować, a chmura jest, że tak powiem, ugotowana.
Chmura?
To najnowsze imię mojej mamy.
Och,
fajnie by było, gdybym umiała gotować. Albo jakbyśmy miały kucharza czy coś, skoro ma mama raka. Tali spojrzała na Kate.
Powiedz jej, że możesz ją nauczyć, zaryzykuj.
Ale nie mogła. Lęk przed odrzuceniem był porażający.
Cóż, to na razie.
Nara. Kate minęła Tali i wyszła w mrok. Była w połowie drogi do ulicy, gdy Tali za nią zawołała. Hej, poczekaj! Kate powoli się odwróciła. Jak się nazywasz? Kate poczuła iskierkę nadziei.
Kate, Kate Malerki.
Tali się roześmiała.
Jak Malerki? Żartujesz?
Kate już dawno nie bawiły reakcje na jej nazwisko. Westchnęła i ruszyła w stronę ulicy.
Nie chciałam się śmiać,
powiedziała Tali, ale wcale nie przestała.
Jakby mnie to obchodziło.
Okej,
bądź wredna, czemu nie?
Kate szła dalej. 4. Tali patrzyła na odchodzącą Kate.
Nie powinnam była tego mówić,
stwierdziła, słysząc, jak jej głos niknie pod olbrzymim, rozgwieżdżonym niebem. Sama nie wiedziała, dlaczego to zrobiła, dlaczego nagle poczuła chęć, by wyśmiać sąsiadkę z naprzeciwka. Z westchnieniem weszła do domu. Gdy tylko znalazła się w salonie, otoczył ją dym trawki i zaczął szczypać w oczy. Mama leżała na kanapie z rozłożonymi rękoma i nogami, z jedną stopą na stoliku do kawy, a drugą na poduszkach oparcia. Usta miała rozchylone, ślina zebrała się w kącikach ust. I dziewczyna z naprzeciwka to widziała. Tali poczuła gorącą falę wstydu. W poniedziałek w szkole wszyscy będą o tym gadać.
Tali Hart, mam matkę ćpunkę.
Właśnie dlatego nigdy nie zapraszała nikogo do domu. Jak się trzyma coś w tajemnicy, to lepiej to robić w samotności. Oddałaby wszystko, żeby mieć taką mamę, która robi kolację dla obcych ludzi. Może właśnie dlatego śmiała się z nazwiska sąsiadki. Zaniepokoiła ją ta myśl, więc głośno zatrzasnęła za sobą drzwi.
Obudź się, chmuro!
Mama gwałtownie wciągnęła powietrze i usiadła.
Co się dzieje?
Pora na kolację. Chmura odsunęła włosy z oczu i spróbowała skupić wzrok na ściennym zegarze.
A co, jesteśmy w domu opieki? Piąta jest.
Tali była zaskoczona, że mama orientuje się w ogóle, która jest godzina. Poszła do kuchni, przełożyła zapiekankę na dwa białe talerze Corningware i wróciła z nimi do salonu. Proszę, powiedziała, podając matce talerz i widelec.
Skąd to masz, ugotowałaś?
No, raczej nie. Sąsiadka przyniosła. Chmura rozejrzała się dookoła załzawionymi oczami.
Mamy sąsiadów?
Tali nie chciało się odpowiadać. Jej matka i tak zawsze zapominała, o czym rozmawiały. Normalna rozmowa nie była możliwa i zwykle Tali to nie przeszkadzało. Miała taką samą ochotę na rozmowę z chmurą, jak na oglądanie czarno-białych filmów. Ale teraz, po wizycie tamtej dziewczyny, Tali dotkliwie odczuła swoją odmienność. Gdyby miała prawdziwą rodzinę, mamę, która robi zapiekanki i każe je zanosić sąsiadom, nie czułaby się taka samotna. Usiadła na jednym z workowatych pufów w kolorze musztardy obok kanapy i powiedziała ostrożnie.
Ciekawe, co teraz robi babcia.
Pewnie co okropne makatki, chwalmy pana. Jakby miały ją zbawić.
Jak tam w szkole? Tali gwałtownie uniosła głowę.
Nie mogła uwierzyć, że mama właśnie zapytała ją o jej życie.
Mam dużo przyjaciół, ale...
Zmarszczyła brwi. Jak wyrazić niezadowolenie? Tak naprawdę wiedziała tylko, że jest tu samotna, nawet pośród licznych nowych znajomych.
Cały czas czekam, aż...
Mamy ketchup?
Rzuciła mama, wpatrując się w swoją porcję zapiekanego makaronu i szturchając go widelcem. Kołysała się jednocześnie w rytm muzyki. Tali zezłościła się na samą siebie, że czuje rozczarowanie. Jak mogła oczekiwać po matce czegokolwiek? Idę do siebie, powiedziała wstając z pufa. Zanim zatrzasnęła drzwi swojego pokoju, usłyszała jeszcze:
zamiast ketchupu może być ser.
Późno tego wieczoru, długo po tym, jak już wszyscy poszli spać, Kate zakradła się na dół, włożyła wielkie gumiaki taty i wyszła na zewnątrz. Nabrała ostatnio zwyczaju wychodzenia z domu, kiedy nie mogła zasnąć. Olbrzymie czarne niebo nad jej głową było usiane gwiazdami. Poczuła się pod nimi mała i nieistotna. Samotna dziewczyna patrząca w głąb pustej drogi, która prowadzi donikąd. Miodunka zarżała i przytruchtała do niej. Kate wspięła się na ogrodzenie. Hej, mała, powiedziała, wyciągając marchewkę z kieszeni parki. Zerknęła na dom po drugiej stronie ulicy. O północy nadal paliły się tam światła. Tali pewnie imprezuje z tymi swoimi znajomymi. Śmieją się, tańczą i gadają o tym, jacy są cool. Kate oddałaby wszystko, żeby choć raz zaproszono ją na taką imprezę. Miodunka szturchnęła ją w kolano i prychnęła.
Wiem, mogę sobie pomarzyć.
Dziewczyna z westchnieniem zsunęła się z ogrodzenia, poklepała klacz ostatni raz i wróciła do łóżka. Kilka dni później, po kolacji złożonej z ciasteczek Pop-Tarts i płatków Alphabits, Tali wzięła długi, gorący prysznic, starannie ogoliła nogi i pachy i wysuszyła włosy, prostując je tak, że od czubka głowy aż po końcówki nie było ani jednej falki czy zagięcia. A potem podeszła do szafy i stała przed nią, próbując wymyślić, co włożyć. To była jej pierwsza impreza w liceum. Musiała się odpowiednio zaprezentować. Z gimnazjum nie zaproszono żadnej innej dziewczyny, tylko ją. Zaprosił ją Pat Richmond, najprzystojniejszy chłopak z drużyny futbolowej. Byli na hamburgerach w zeszłą środę, jego paczka i jej. I wystarczyło im jedno spojrzenie. Pat zostawił tłumek swoich rosłych kolegów i podszedł prosto do Tali. Widziała, że się zbliża i omal nie zemdlała. Z szafy grającej leciało Stairway to Heaven, jakby było mało romantycznie.
Mógłbym mieć kłopoty przez samo rozmawianie z tobą, powiedział.
Starała się sprawiać wrażenie dojrzałej i obytej, gdy odpowiadała:
lubię kłopoty.
Ten uśmiech, którym ją obdarzył, nigdy czegoś takiego nie widziała. Po raz pierwszy w życiu poczuła, że jest tak piękna, jak wszyscy jej zawsze mówili.
Pójdziesz ze mną na imprezę w piątek?
Powinno się udać, odpowiedziała.
Tak mówiła Erika Kane w serialu Wszystkie moje dzieci.
Podjadę po ciebie o 10:00.
Przesunął się bliżej.
Chyba, że o tej porze nie wolno ci być poza domem, dziecinko.
Wolno. Firefly Lane 17.
Uśmiechnął się znowu.
Tak przy okazji jestem Pat.
A ja Tali.
No to do zobaczenia o 10:00. Tali.
Tali nadal trudno było w to uwierzyć. Przez ostatnie 2 dni obsesyjnie myślała o swojej pierwszej prawdziwej randce. Do tej pory spotykała się z chłopakami tylko w grupie albo na szkolnych potańcówkach. Ale to było coś zupełnie innego, a Pat był już właściwie mężczyzną. Mogli się w sobie zakochać, zdawała sobie z tego sprawę. I wtedy, trzymając go za rękę, nie czułaby się taka samotna. Podjęła decyzję, w co się ubrać. Dżinsy dzwony z obniżonym stanem i 3 guzikami, dziergany top z głębokim dekoltem i ulubione buty na korkowych platformach. Niemal godzinę poświęciła na makijaż, nakładając kolejne warstwy, aż wyglądała naprawdę seksownie. Nie mogła się doczekać, kiedy pokaże Patowi, jak potrafi być ładna. Chwyciła paczkę papierosów mamy i wyszła ze swojego pokoju. W salonie chmura spojrzała nieprzytomnie znad czasopisma.
Hej, już prawie 10. Dokąd się wybierasz?
Kolega zaprosił mnie na imprezę.
Jest tutaj?
No jasne. Jakby Tali miała zamiar kogokolwiek zapraszać do środka. Umówiłam się z nim przy drodze.
Aha, spoko. Nie budź mnie, jak wrócisz.
Dobrze. Na zewnątrz było ciemno i zimno, po niebie